Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek. Naszym gościem jest dzisiaj poseł Kukiz 15, Jarosław Sachajko. Witam serdecznie, panie pośle, na antenie Radia Poznań.
Witam pana redaktora oraz naszych słuchaczy.
Panie pośle, to może plotki, które krążą, weźmy, utnijmy. Czy Jarosław Kaczyński, Paweł Kukiz spotykali się w ubiegłym tygodniu? Czy będą spotykać się w tym tygodniu? Albo inaczej, czy w ogóle do takiego spotkania może dojść? Jest to planowane?
Panie redaktorze, spotkania są cały czas, były w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, że będą również w tym tygodniu. To trzeba w końcu zerwać z takim podziałem my, oni. Do parlamentu nie idzie się, żeby zachowywać się jakaś totalna opozycja, która wszystko kontestuje. Jeżeli udałoby się wprowadzić w tej chwili nasze pomysły antykorupcyjno-obywatelskie i gospodarcze, to byłoby z dużym sukcesem dla nas wszystkich, nie tylko dla Kukiz 15, bo jeżeli, proszę zobaczyć, mamy jakąś taką wojnę na mieszkania, na nieruchomości, jeżeli byłaby ustawa antykorupcyjna, sędziowie pokoju, to takich dyskusji byśmy nie mieli, sądy pracowałyby sprawnie.
Na jednym oddechu pan to mówi, rozumiem, a nie przeszkadza panu to, że Paweł Kukiz jeszcze niedawno Jarosławie Kaczyńskim wyrażał się w bardzo nieparlamentarnych słowach? To tak trochę może dla wyborców być taki sygnał, który w konfuzję ich wprawia, no bo jak tak naprawdę Paweł Kukiz myśli w poniedziałek, jak myśli we wtorek, jak myśli tydzień później?
Właściwie zawsze myśli tak samo. Jak pan popatrzy na to, co mówimy i co robimy, to od 2015 roku mówimy o tych samych sprawach. Paweł Kukiz, no myślę, że wyraża się po prostu może tak bardzo emocjonalnie, ale tu nie chodzi o to, żeby się na siebie wzajemnie obrażać, bo wiele rozwiązań, które są wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, które były wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, zupełnie mijają się z naszym obywatelskim poglądem, aczkolwiek no to nie znaczy, że na wszystko się musimy obrażać. Jeżeli jest jakakolwiek nutka tego, żeby się dało coś wprowadzić, to trzeba próbować i...
Widzi pan taką płaszczyznę współpracy po tych rozmowach, bo wiem, że pan również negocjuje między innymi z Łukaszem Schreiberem, szefem Komitetu Stałego przy Radzie Ministrów. To jest taki organ, przez który przechodzą projekty ustaw, czyli taki, powiedziałbym, merytoryczny organ. I pan takie rozmowy prowadzi, o ile wiem.
Tak, oczywiście, i to już ze 2 miesiące, może nawet dłużej, bo...
No, to długo trwa.
Długo trwa, ponieważ i materia jest bardzo skomplikowana. No, w tym tygodniu, w czwartek, spotykamy się znowu z ministrem Schreiberem, ale również z ministrami zdrowia, rolnictwa, MSWiA, bo przy ustawie o konopiach siewnych i konopiach medycznych, bo w tej chwili dopinamy tę ustawę, potrzebni są właśnie wszyscy. Dlatego to długo trwa.
Dobrze, panie pośle, a czyli można powiedzieć, że między Jarosławem Kaczyńskim, Pawłem Kukizem doszło też do jakiegoś takiego zbliżenia osobistego, bo no, żeby rozmawiać, to musi być przynajmniej życzliwa atmosfera i jakieś ustalenia też takie personalne. To są w końcu silni liderzy.
To prawda. I tak naprawdę nie wiadomo, który jest silniejszy, bo tutaj proszę zauważyć...
Ten, który ma władzę.
Sprawczość, tak jak to chciałem właśnie powiedzieć, ma pan rację. Sprawczość rzeczywiście jest w rękach Jarosława Kaczyńskiego, ale nieugiętość w swoich przekonaniach jest raczej po stronie Pawła Kukiza, więc te rozmowy są, wiem o tym, że osobiście są one na bardzo dobrej stopie, aczkolwiek w polityce takie miłości osobiste nie grają roli.
Tak. Przypomnę wyznanie miłości między Pawłem Kukizem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. I już tej miłości nie ma, więc chyba rzeczywiście.
Dokładnie, ma pan rację, ponieważ zostaliśmy tutaj w mojej ocenie oszukani.
No, miały... To mocne słowa są.
Mocne, no ale prawdziwe niestety, bo miały być pieniądze skierowane na nasze pomysły w dziedzinie obywatelskości, a tutaj przez no jakiś taki fortel, bo zostaliśmy wyrzuceni z koalicji polskiej i pozbawieni wpływu na
i pieniędzy budżetowych, tak można powiedzieć.
Dokładnie, na wydatkowanie tych pieniędzy budżetowych, do których zdobycia również znacząco się przyczyniliśmy.
Czyli zielona strona mocy już wam nie odpowiada, mogę tak powiedzieć, bo ostatnio Władysław Kosiniak-Kamysz takie same skierował słowa do Jarosława Gowina, mówiąc: przejdź, Jarku, na zieloną stronę mocy. Wy już tam byliście.
Byliśmy i nie zamierzamy tam wracać, ponieważ tak jak w tej naszej ustawie korupcyjnej mówimy, oszukuje się jeden raz i tak chcemy taki zapis do tej ustawy wprowadzić, czy każdy polityk i samorządowiec, który oszuka, czyli okradnie, więcej nie może do pieniędzy budżetowych publicznych w ogóle się dorwać, ani do żadnych stanowisk.
Tak, ale to są osoby skazane za korupcję, jeżeli dobrze pamiętam, w tym waszym projekcie, nie ktoś osądzony publicznie, tylko przez sąd. No, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz teoretycznie mógłby kandydować, jak rozumiem, bo takiego wyroku nie ma sądowego. Jest tylko wyrok Jarosława Sachajki.
Nie chodzi o wyrok, bo proszę zauważyć, kiedy my głosowaliśmy za ustawą, która wzmacniała mandat premiera Mateusza Morawieckiego w negocjacjach, aby nie łączyć pieniędzy unijnych z mityczną praworządnością, to wtedy PSL nas się pozbył. A w tej chwili PSL zastanawia się, czy rzeczywiście nie ma zagrożeń związanych z funduszem odbudowy i z łączeniem z praworządnością. No jakiś absurd, no. Mhm. Więc to było...
Z tego, co słyszałem,
to wymówka, no.
Paweł Kukiz powiedział kilka dni temu, że zgadza się z interesem, cytuję, narodowym, obywatelskim, jest ukierunkowany na głosowanie za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Ja to odebrałem jako szachmat, że właściwie tutaj, jeżeli przynajmniej chodzi o Fundusz Odbudowy, jest to przesądzone.
Panie rektorze,
myślę o was oczywiście, jako o posłanku.
Nie jest to przesądzone, bo szczegółów nie znamy. Dopóki nie poznamy szczegółów, to nie można głosować ciemno. Ja kilka miesięcy temu napisałem interpelację właśnie pytającą o te szczegóły. Termin odpowiedzi na interpelację został złożony. Mam nadzieję, że dojdzie do takiego spotkania i poznamy tak naprawdę te szanse i zagrożenia, jakie są z nim związane.
Bo ja wiem, że macie też wątpliwości. To jest pewnie jakiś element strategii negocjacyjnej, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, o Nowy Ład. Tutaj macie negocjować. Natomiast to jest to trochę zaskoczone, bo wydawało mi się, że Fundusz Odbudowy właściwie jest interesem ponadpartyjnym, ponadhandlowym tak naprawdę. Tutaj trzeba zagłosować, żeby dostać te pieniądze z Unii i tyle.
Panie doktorze, nie ma po co się śpieszyć. Jeszcze wiele państw nie ratyfikowało tego funduszu odbudowy.
Prawda.
Więc może się okazać, że znowu Holandia będzie tym hamulcowym największym. Więc naprawdę dyskusja, a nawet trzeba byłoby zastanowić się, czy tu nie powinno być referendum w tej sprawie. Bo tak naprawdę wszyscy Polacy na siebie biorą spłacanie tego funduszu odbudowy. To są duże pieniądze, które z jednej strony potrzebne nam są na inwestycje. Jeżeli byśmy to, o czym mówię już od wielu miesięcy, zainwestowali te pieniądze w zgazowywanie węgla, to okazałoby się, że jesteśmy taką Arabią Saudyjską Europy, bo mamy gigantyczne pokłady węgla i nie musielibyśmy wtedy kupować elektrowni atomowych, z których prąd jest 2 razy droższy. Nie musielibyśmy liczyć na to, czy to Rosja nam zakręci kurek, czy...
Będziecie do tego przekonywać rząd Zjednoczonej Prawicy do właśnie takiego rozwiązania?
Oczywiście. Australia w tej chwili już na dużą skalę zgazowuje węgiel i będzie go transportowała do... wodór będzie transportowała do Japonii, która zrezygnowała z elektrowni atomowych.
Tak, po Fukushimie słynnej. Panie pośle... To może tak, bo wiadomo, zaczęliśmy mówić o tym Krajowym Planie Odbudowy, Nowym Ładzie. Te negocjacje trwają, bo wy mówicie, być może poprzemy ten plan, który zostanie przedstawiony pewnie na początku maja przez premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast chcecie coś w zamian. Mówicie o tym otwarcie od początku. I jednym z tych elementów jest podobno pakiet antykorupcyjny, właśnie ta ustawa antykorupcyjna, o której pan mówi. I ptaszki śpiewają w Warszawie, że to właściwie zostało już gdzieś nieformalnie zatwierdzone. To znaczy się jest, PiS mówi, PiS i Zjednoczona Prawica mówią, jesteśmy na tak.
Oczywiście, a nawet chciałbym powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość przyczyniło się do rozszerzenia działania tej ustawy, bo w naszym projekcie to wykluczenie z pieniędzy publicznych oraz stanowisk dotyczyło tylko posłów i senatorów, a propozycja w mojej ocenie dobra również będzie rozszerzona na samorządowców, więc te rozwiązania są już uzgodnione. Mam nadzieję, że w tym tygodniu złożymy ten projekt ustawy już do laski marszałkowskiej i wszystkie ugrupowanie go poprą, bo przypomnę, PSL również do swojego programu wpisało ustawę antykorupcyjną.
I macie poparcie z tej strony obozu Zjednoczonej Prawicy, tak? Bo bez nich tego nie przeforsujecie.
Oczywiście. I tutaj wracam do tego, od czego zacząłem. To nie chodzi o to, żeby tylko składać projekty ustaw, bo ja sam w ubiegłej kadencji ponad 20 ich złożyłem, tylko wszystkie trafiły do zamrażarki, więc to nie ma sensu. Dlatego rozmawiamy teraz o tym pakiecie antykorupcyjnym, ale to jest również ustawa antysitwowa, bo to też jest bardzo ważne, żeby społeczeństwo wiedziało, kto gdzie swoich pociotków...
Kto kogo drapie po plecach, jak rozumiem.
Dokładnie, bo to jest...
To też jest elementem ustaleń?
Tak, oczywiście. Tak jak mówię, tych ustaw jest około i rozwiązań około 20. Jest też duża część poświęcona rolnictwu, bo właśnie mówiłem o tych konopiach. Jeżeli uwolnimy konopie spod absurdalnych obostrzeń, które są w Polsce, to możemy mieć 1-2% dodatkowo PKB i tu nie musimy liczyć na jakąś łaskę lub niełaskę Komisji Europejskiej, tylko sami zarobimy te pieniądze.
Tak sobie myślę, że te konopie to oczywiście to jest pewnie czysty pieniądz, natomiast ja patrząc na to, że dogadujecie ustawę antykorupcyjną, to bym powiedział, że właściwie już ten główny krok został poczyniony, ale jest jeszcze parę innych tematów, które chcielibyście wprowadzić, między innymi właśnie choćby kwestie sędziów pokoju. I myślę, że tu być może się spotkacie gorzej pewnie z kwestią referendów, bo to też jest podobno wasz warunek taki zaporowy, że chcielibyście, żeby w Polsce zmienił się zdecydowanie ten system referendalny.
Tak, w tej chwili mówimy o referendach lokalnych, tak żeby chociażby raz w połowie kadencji można były, mieszkańcy mogli pójść do referendów i zdecydować o rozwoju swojej gminy, swojego miasta.
W jakichś sprawach ważnych lokalnych, tak, ja o tym słyszałem.
No, dokładnie.
A dobrze, ale co jeżeli chodzi o postulat ordynacji mieszanej? To by zupełnie całą naszą scenę polityczną wysadzało w powietrze tak naprawdę, a to się podobno pojawia w waszych postulatach. Moim zdaniem to jest warunek zaporowy, tak na ile znam logikę polskiej sceny politycznej obecnej i ordynacji Danta.
Ale panie redaktorze, a dlaczego nie wrócić do rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości chyba w 2006 i trzecim Prawo i Sprawiedliwość składało taką ustawę o ordynacji mieszanej i mam nadzieję, że w tej chwili będzie chciało poprzeć ten swój projekt.
Wtedy nie rządziło, a dzisiaj to może dla nich nie być korzystne. Czysta polityka.
Ale panie redaktorze, ja dalej wracam do tego już trzeci raz. To naprawdę polityki nie robi się dla siebie, tylko dla całego narodu. W partiach politycznych obecnie mamy około 1% społeczeństwa. I nie może być tak, że ten 1% społeczeństwa zarządza jak chce całą resztą. Dlatego ta ordynacja mieszana otworzyłaby politykę na ludzi merytorycznych, fachowych, a nie tylko takich, którzy podnoszą łapkę w odpowiednim miejscu.
Będziecie przekonać. Dobrze, wyobrażam sobie taką sytuację, że spotyka się komitet przy premierze Rady, prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów i co, Jarosław Sachajko ministrem rolnictwa? To jest political fiction?
Oczywiście, bo my mówimy o porozumieniu programowym, a nie stanowiskach, spółkach Skarbu Państwa. Prawo i Sprawiedliwości nie jesteśmy potrzebni w ministerstwach w tej chwili, dlatego nie pchamy się do żadnych ministerstw ani do spółek Skarbu Państwa. My chcemy, aby w Polsce, ja bardzo bym sobie życzył, żeby moje dzieci za 4 lata czy 5 nie wyjechały z Polski, bo tu dalej zarabiamy 3-4-krotnie mniej niż w Europie Zachodniej i to jest wielki problem. Dlatego ten pakiet gospodarczy, o którym mówimy, równomierny rozwój Polski, jeżeli by się udało przekonać Prawo i Sprawiedliwość, żeby w tej Polsce powiatowej, tutaj, gdzie jest taka wielka bieda, skrócić okres amortyzacji z 40 lat do 5, to by był wielki
tematów
zastrzyk.
Bardzo dużo. My niestety musimy kończyć. Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję. Dobrego tygodnia życzę w takim razie.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.